Godzina 16, minut 25, a my teraz zajmiemy się na chwilę dużą polityką. Przy naszym telefonie dr Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Patrzymy na Chiny, bo i pan napisał komentarz dość obszerny zresztą na temat tego, jak gospodarka chińska, jak powiązania między Chinami a Europą Zachodnią przeżyły ostatnie kilka miesięcy, dokładnie 10 miesięcy wojny, jakż lądowy, nowy jedwabny szlak, ten kolejowy, wytrzymał politykę Putina. No i jakie są wnioski?
No, to jest rzeczywiście trochę mniej znany aspekt tej wojny, bo toczy się ona tuż obok jednej z szybko rosnących arterii globalnego handlu. To znaczy nie należy go przeceniać. Te pociągi, które kilka tysięcy rocznie, które tak dynamicznie rosły, te przewozy w ostatnich latach, one wiozą 5-6% handlu Unii Europejskiej z Chinami, ale często wiozą bardzo drogie komponenty albo na przykład luksusowe samochody. Tak to wyglądało przed wojną. Rzeczywiście, o ile działania zbrojne tak naprawdę nie zatrzymały tych przewozów, z wyjątkiem może pierwszej fazy wojny, gdzie Rosja część lokomotyw używała do transportu uzbrojenia, no to jednak ryzyko biznesowe związane z wojną, ryzyko związane z sankcjami sprawiło, że cała masa europejskich koncernów przestała wysyłać koleją swoje towary do Chin, ale z drugiej strony nie widzieliśmy tego po stronie chińskiej, więc po tych 10 miesiącach mamy prawie 65% spadku europejskiego eksportu i tylko 11% spadku chińskiego, czyli deficyt Europy rośnie, chociaż jakby trasa dalej działa.
Trasa działa, ale już jednokierunkowo. I tak przez lata były kłopoty, żeby ten drugi kierunek z Europy do Chin cokolwiek przewoził, a teraz, jak rozumiem, dysproporcja jest jeszcze większa.
No, to, co się zmieniło w ostatnich miesiącach, to decyzje europejskich producentów samochodów, bo bardzo duża część tych przewozów na kolejowym jedwabnym szlaku to były luksusowe samochody niemieckie pakowane do kontenerów, często w całości, i wysyłane do klientów w Chinach. Po pierwsze, COVID uderzył bardzo w sprzedaż samochodów w Chinach, no ale większość z tych korporacji, które mają bardzo drogie towary do włożenia do tych kontenerów, po prostu wycofuje się ze względu na ryzyko, ze względu też na koszty ubezpieczenia, bo tak jak widzimy to w obszarze transportu rosyjskiej ropy, czy w ogóle tranzytu przez Rosję, tam też są problemy z ubezpieczeniami. Tak dzieje się to również tutaj, na tej eurazjatyckiej kolei. Ale no, trzeba to powiedzieć, to uderzenie było asymetryczne, to znaczy uderzyło w europejskie firmy dużo mocniej niż w chińskie.
I w tej chwili pytanie, kto jest najbardziej stratny, bo chyba nie Polska najwięcej do Chin wysyłała, raczej wskazałbym na inne państwa europejskie.
No oczywiście tutaj dominowały długo Niemcy i tak naprawdę ten biznes kolejowy obracał się wokół tych niemieckich łańcuchów dostaw. To znaczy tutaj jeszcze jedno zastrzeżenie. Te towary, które płyną do nas, do Europy z Chin tymi pociągami, tak jak i morzem i lotnictwem, transportem lotniczym, często są to towary produkowane przez globalne korporacje. To nie zawsze są stricte chińskie produkty. Trudno więc patrzeć na te deficyty tak zero-jedynkowo. Natomiast no, rzeczywiście jedni tracą mocniej, a drudzy mniej. Co ciekawe, to też widać, jeśli spojrzymy na to, którędy jeżdżą te pociągi, bo przez lata państwa europejskie konkurowały o to, którędy te przewozy będą realizowane. To są zyski dla branży logistycznej, to są wpływy podatkowe z importu tych towarów, ale tutaj no, ta dosyć niespodziewanie zagrały te realia wojenne, no bo to, co jechało dotychczas z Ukrainy, to nie były wielkie ilości, ale szybko rosły. To zostało oczywiście całkowicie zatrzymane, ale najszybciej rosnący konkurent dla polskich przejść granicznych, czyli porty Kaliningradu, pociągi dojeżdżały z Chin aż do Kaliningradu i tam morzem dalej do Europy, to rosło bardzo szybko w ostatnich 2-3 latach. Rosjanie inwestowali w te porty pod tym kątem, no ale ten huragan sankcji, mamy dzisiaj 9. pakiet, sprawił, że większość europejskich armatorów morskich nie zawija już do Kaliningradu. Z tego powodu tak naprawdę ta stróżka jedwabnego szlaku zupełnie wyschła w ostatnich miesiącach.
No bo jeżeli spojrzymy na mapy, no to widać, że ten kolejowy odcinek znacznie, ten pas znacznie mniej używany niż morski. Oczywiście, jeżeli chodzi o wolumen towarów, jeżeli chodzi o ich wartość, no to siłą rzeczy biegł przez Rosję. Czy w tej chwili w ogóle ma ten w pewnym momencie sztandarowy, przyznajmy, dla Xi Jinpinga, czy podkreślmy dla Xi Jinpinga, projekt ma jeszcze rację bytu, kiedy Rosja jest coraz bardziej odcinana od zachodnich gospodarek.
Tak, na razie to, co wydarzyło się między Rosją a Zachodem, nie zamknęło tego szlaku. To trzeba powiedzieć, on mniej więcej o 35% spadł, jeśli chodzi o wolumeny, ale jakoś tam dycha. Natomiast wszyscy gracze na tym rynku, globalne korporacje, firmy transportowe i poszczególne państwa zaczynają zadawać sobie pytanie, jakie alternatywy. O tych alternatywach mówiło się już od lat, głównie tak zwanym korytarzu środkowym, dużo mniej używanym, tak naprawdę eksperymentalnym. Biegnie on z Chin przez Azję Centralną, potem przez Morze Kaspijskie, Kaukaz, Morze Czarne i aż do Europy. Słychać już, jak skomplikowane jest to w porównaniu z trasą przez Rosję, którą po prostu jedzie się przez step.
No, ale a do tego jeszcze trzeba przeładowywać port, pociąg i tak w kilka razy, no ale ten szlak, jeżeli dobrze go sobie wyobraźni kreślę, i tak przebiega przez Ukrainę, a tam spokojnie nie jest i nie wiadomo, kiedy będzie.
No tutaj akurat na tym europejskim odcinku, ten szlak przez Ukrainę, bo właśnie z Kaukazu te towary miały iść na Ukrainę, do Odessy, a potem do Gdańska. Takie były przedwojenne plany polskiego i ukraińskiego rządu. Ta odnoga jest się zamknięta, no ale jeżeli te towary dostaną się do gruzińskich portów, to przez Morze Czarne mogą dopłynąć do Rumunii, do Konstancji, Bułgarii, do Turcji. Prawda. Nawet do Włoch. Aczkolwiek wspomniał pan o tych wielokrotnych przeładunkach, to rzeczywiście jest ból głowy, to jest potrzeba bardzo dużych inwestycji. To, co widzimy na teraz, tak konkludując, jeśli chodzi o ten środkowy korytarz, te wolumeny wielkości przewożonych towarów nie są wielkie i nie będą wielkie w tym roku, ale cała ta sytuacja uruchomiła pewne bardzo ciekawe procesy polityczne, bo dzisiaj trochę mamy koniunkcję ciał niebieskich i polityk różnych państw. Żeby rozwijać korytarz środkowy, Unia Europejska jedzie do Azji Centralnej. To samo robią Kazachowie, Azerbejdżan, który ma też swój w tym interes, no i wreszcie Turcja. Wszystkie te państwa zaczynają teraz dążyć do tego, żeby zmobilizować pieniądze na inwestycje. Co z tego wyjdzie, no nie wiemy, ale sam proces polityczny, który temu towarzyszy, jest bardzo ciekawy.
Ale to jest być może rozmowa w ogóle nieistotna. Nieistotna, jak się ją postawi w odpowiednim kontekście, w kontekście pana innego komentarza sprzed kilku dni, tym razem nie na stronach Ośrodka Studiów Wschodnich, tylko na stronie Klubu Jagiellońskiego, że być może Chiny w ogóle będą się odcinać od gospodarek zewnętrznych, że ta idea gospodarki podwójnego obiegu będzie coraz bardziej przenoszona na ten pierwszy wewnętrzny obieg, a ten drugi zewnętrzny będzie coraz mniej dla Pekinu istotny i tym samym też inwestycje w jedwabny szlak stracą na znaczeniu.
No, myślę, że struktura globalnego handlu, tego, który oplata Chiny, ona się będzie rzeczywiście zmieniać. Chińczycy widzą, głównie z powodów politycznych, strategicznych, że ta ich współzależność z globalną gospodarką jest dla nich niebezpieczna. No, Amerykanie dzisiaj właśnie dociskają chińską gospodarkę, odcinając ją od procesorów. Chińczycy mają pewną obsesję tego, żeby redukować tego typu zależności i przeznaczają na to ogromne pieniądze. Ale obok tego zamkniętego wewnętrznego obiegu jest ten zewnętrzny i tam Chiny mówią o tym, że mniej strategicznych obszarach, dobrach konsumpcyjnych, nawet samochodach spalinowych będą chcieli handlować. I myślę, że biorąc pod uwagę, jak jednak niewielką stróżką globalnego handlu jest ten handel kolejowy, no to o ile te ryzyka związane z rosyjską agresją, nie wiem, z dołączeniem Białorusi do wojny w pełnym wymiarze, to wszystko wisi nad tym kolejnym jedwabnym szlakiem, ale mimo wszystko te wielkie, wielkie zmiany, one myślę, że są przed nami i ten handel globalny się zmieni w jakiś sposób. Te gospodarki będą się rozplątywać, ale biorąc pod uwagę, jak niewielką stróżką jest ten handel kolejowy, być może na niego i tak znajdzie się długofalowy popyt, jeśli te ryzyka polityczne go nie pogrzebią.
Właśnie znowu się okazuje, że hegemonia Stanów daje swobodny, czy w miarę swobodny, swobodną możliwość poruszania się po szlakach morskich, po oceanach. No ale już sytuacja na lądach jest znacznie bardziej skomplikowana. Patrząc z szerszej perspektywy, naszym gościem dr Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, kierujący w tym ośrodku badaniami dotyczącymi Chin. Na ile jest tak, że państwo środka, które jeszcze parę lat temu w Davos ustami Xi Jinpinga mówiło, że ono będzie bronić wolnego handlu, ono będzie dbać o to, żeby globalny wolny handel mógł się rozwijać. Teraz będzie państwem, które w kontekście wojny celnej czy wojny handlowej, gospodarczej ze Stanami opuści ten swój posterunek i już nie będzie mówić nawet deklaratywnie, że jest za wolnym handlem, tylko będzie kierować się w stronę gospodarki coraz bardziej samowystarczalnej, coraz bardziej autarkicznej.
No myślę, że tutaj wszyscy gracze mają swoje na sumieniu, to znaczy sami Chińczycy oczywiście starają się zgrywać tego czempiona wolnego handlu, ale jeśli spojrzeć na to, jak ich własny rynek jest skonstruowany, jak wiele barier wciąż pozostawiają przed swoimi konkurentami, no i wreszcie ile pieniędzy wydają na swoją politykę przemysłową, no jednak ten obraz staje się dużo bardziej złożony i trudno jakby powiedzieć, żeby to, co deklarują, pokrywało się z faktami. No ale trzeba powiedzieć, że tak naprawdę dzisiaj to Stany Zjednoczone coraz szerzej, coraz częściej sięgają po te narzędzia protekcjonistyczne, kontrolują dostęp do technologii, do eksportu nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale i z państw trzecich. No, mamy świeżą dysputę między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską na łonie Światowej Organizacji Handlu, gdzie Amerykanie znów nakładają różne cła, powołując się na interes narodowy i bezpieczeństwo. Jest taki zawsze wyjątek w Światowej Organizacji Handlu, no ale coraz częściej jednak tego nadużywają. Ten system globalny trzeszczy. Chińczycy sądzą, że no nie są czempionem globalnego handlu wolnego, ale tak naprawdę to wszystkie duże gospodarki świata, czy organizmy gospodarcze jak Unia Europejska, w jakiś sposób próbują rozmontowywać ten swobodny przepływ, bo z jednej strony konkurują ze sobą gospodarczo, ale z drugiej boją się, że ten przeciwnik, rywal, a czy nawet partner użyje jakiejś zależności przeciwko nim.
To jak w tej chwili komunikują się przywódcy chińscy ze światem po tym, kiedy Ameryka wytoczyła jedne z najcięższych dział, jakie tylko mogła w wojnie handlowej, o czym już pan doktor wspomniał, czyli próbuje albo spróbowała odłączyć Chiny od dostępu do najnowocześniejszych półprzewodników?
Myślę, że Chińczycy podjęli pewną kalkulację, tak to się rysuje, ponieważ tak jak pan wspomniał, w październiku Amerykanie wystrzelili z bazuki wojen technologicznych. To była najmocniejsza legislacja ograniczająca dostęp Chin do procesorów. To Amerykanie są bardzo mocni. Tak naprawdę Chińczycy nie mają zbyt wielu narzędzi, żeby jakby odpowiedzieć wet za wet, bo jednak ich pozycja w globalnym handlu jest mniejsza. To, co zrobili Chińczycy, no i za nie bardzo sprytne, to jest pewne wyjście na Europę. Na szczycie G20 na Bali parę tygodni temu Xi Jinping zaczął obiecywać czy wskazywać na pewną rolę mediacyjną, jaką mógłby odegrać w konflikcie ukraińskim. Podkreślał innym liderom, że sprzeciwia się użyciu broni atomowej przez Rosję. To bardzo ociepliło klimat i otworzyło kanały komunikacji z Europejczykami. W Chinach był kanclerz Scholz, Macron, prezydent Francji zapowiedział swoją wizytę. Myślę, że Chińczycy zamiast odpłacić się Amerykanom za ten cios od razu, to próbują przeciągnąć na swoją stronę amerykańskich sojuszników. I to jest chyba dzisiaj to, na czym się zasadza ta chińska intryga dyplomatyczna.
A na ile ma szansę realizacji? Na ile w Paryżu, w Berlinie jest przychylny klimat, żeby mimo tego, co robią Stany Zjednoczone, dalej handlować, dalej współdziałać także w tych wysokich, najwyższych technologiach z państwem środka, z Pekinem?
Myślę, że to, na czym się teraz zasadza ta chińska gra w Europie, to jest granie na różnych emocjach, potrzebach, interesach przepraszam, europejskich. Na przykład dla Francji no to jest to, o co zabiega prezydent Macron, bycia rozgrywającym na polu globalnym. Dla Macrona, dla Francuzów najwyraźniej możliwość ogłoszenia światu, że Francja pojedzie do Chin i będzie wspólnie negocjować koniec wojny, to jest duża wartość. Równie duża wartość to jest no, to, co Francuzi nazywają autonomią strategiczną, czyli lekkie uniezależnienie się od Stanów Zjednoczonych w wymiarze militarnym czy gospodarczym. I to też jest woda na młyn Chińczyków, którzy bardzo starają się podsycać tego typu nastroje. One są obecne również w Niemczech, ale w dużo mniejszym stopniu. Tam problem polega na tym, że wydaje się, że Niemcy zrozumieli wreszcie, jak głęboko w tym problemie nadmiernej zależności od Chin i Rosji są. Ten szok spowodowany wysadzeniem Nord Streamu i tymi wszystkimi rzeczami, które Rosja wyrządziła Niemcom, wprawiło ich w pewien szok, wytrąciło ich ze strefy komfortu. Natomiast poziom zależności od Chin jest to rząd wielkości większy niż od Rosji. I teraz to jest ogromny ból głowy i wciąż się nie zdecydowało, czy Niemcy spróbują się w sposób uporządkowany wyplątać z tej sytuacji, do czego zmierza część koalicji w Niemczech, czy też pójdą z prądem i oddadzą politykę zagraniczną raz jeszcze interesom korporacji niemieckich, które często są niezwykle mocno w Chinach, mówiąc kolokwialnie, umoczone. Mają tam mnóstwo pieniędzy, mnóstwo rynku i trudno im sobie wyobrazić, że mieliby się z tym Chin wyplątać. Chińczycy dobrze to wiedzą i przed tymi korporacjami rozwijają czerwony dywan, próbując jeszcze mocniej wciągnąć ich w swoją orbitę.
To już na koniec, panie doktorze, panie dyrektorze, jaka będzie rola naszego regionu? Przez chwilę wydawało się, że Chiny będą chciały jakoś tą Europę dzielić na tą starą i na tą nową, w jednej i w drugiej być obecnym. Teraz chyba to już nie jest aktualne. Jak wygląda w tej chwili podejście Chin do Europy Centralnej?
Ta kwestia jest niezwykle przewrotna, bo przez lata przecież słyszeliśmy ze stolic Europy Zachodniej, że jesteśmy koniem trojańskim, że ten format 16+1, który Chińczycy zrobili w Europie Środkowej, dzieli Unię, że my jesteśmy wobec Chin spolegliwi, takie głosy stamtąd biegły. Ale sytuacja się zupełnie odwróciła, ponieważ po pierwsze ta chińska oferta okazała się mało atrakcyjna, a tuż po tym pojawiły się ogromne problemy strategiczne. Agresja rosyjska, potrzeba asekurowania się w Stanach Zjednoczonych. To wszystko sprawia, że Europa Środkowa jest dużo ostrzejsza wobec Chin niż sąsiedzi z Zachodu. Więc dzisiaj tak naprawdę nasz region to jest pewna platforma państw, które wiedzą, że strategicznie muszą być ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest, wojna pokazała, że to jest jedyne mocarstwo zdolne odeprzeć rosyjską inwazję. Co zatem idzie w ostrzejszym, jak Litwa, czy lżejszym, jak choćby Rumunia, stopniu dystansują się od Chin.
Powiedział dr Jakub Jakubowski, wicedyrektor OSW. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
A ja państwa zachęcam do dwóch rzeczy, do czytania między innymi nie tylko pana doktora, ale też innych komentarzy i analiz na stronach Ośrodka Studiów Wschodnich. To jest jedna zachęta. Druga zachęta, żeby wejść na stronę zrzutka.pl/wnet, bo tam też można coś poczytać, można przede wszystkim wspomóc stworzenie Radia Wnet, do czego bardzo państwa serdecznie zachęcam.